Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Quattro Iuli, Anno Domini, Bismillessimo, Vigessimo, Quarto. Proszę Państwa, bardzo krótko, bo nagrywam, jak Państwo, ci, którzy z Państwa nie wiedzą, w dość polowych warunkach, choć te pola tutaj wyglądają bardzo ładnie. W związku z tym przyroda próbuje mnie zjeść, więc proszę się bardzo, bardzo nie nabijać z tych moich prób obrony przed nią, samoobrony dodajmy. Zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych mam prawo się bronić. Na razie tutaj jest wszystko popryskane jakimiś odstraszaczami, a ta przyroda jest wyjątkowo odporna na chemię. No w każdym razie tytułem bardzo krótkiego wstępu, jak Państwo pamiętacie, prowadzę taką akcję, taką sobie wymyśliłem, że będę pomagał różnym niszowym kanałom, żeby właśnie je popularyzować, szczególnie jeżeli coś właśnie fajnego oferują. I dzisiaj w ramach tego polecę Państwu kanał Piwnica Artystyczna pod Sowami. To jest taki kanał, na którym możecie Państwo sobie posłuchać poezji śpiewanej, szantów i tak dalej. To jest Piwnicę tą Artystyczną pod Sowami. Prowadzi Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Tak? Link do kanału znajdziecie Państwo tam pod odcinkiem pomiędzy kanałem Humusu i kanałem Chabad Lubawicz. Tak? Pod tunelami. Gdzieś tam głęboko. Także musicie Państwo tam sobie ten link znaleźć. Posłuchałem sobie. Warto, wydaje mi się, wejść i zobaczyć. Dobrze. A jeżeli Państwo macie takie kanały, to proszę się ze mną kontaktować głównie przez Patreon, Patronite, bo w innym przypadku ja po prostu nie odnajdę później od Was wiadomości. Proszę pamiętać, że pod każdym odcinkiem tam jest około 700, nawet do 1000 komentarzy i po prostu jeżeli czegoś nie zauważę, to później gdzieś tam umknie. Znaczy ja już później nie będę w stanie do tego wrócić, przewijając tam 2 czy 3 tysiące komentarzy dalej. Więc na Patronite to przynajmniej jest to system taki pocztowy i on jest dosyć sprawny, tam to nie ginie nigdzie. Dobrze, proszę Państwa, tyle tytułem przydługiego wstępu. Pamiętamy, hejterom wiadomo co w co. Po drugie, Alkilaptan Bachualka Filat Tasir. No i po trzecie, pamiętamy też, że Romani ite domum to chyba najważniejszy postulat każdego dnia. Natomiast wracamy teraz, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, prawdę powiedziawszy, miałem bardzo duży problem z wybraniem tego, co powinno być tematem wiodącym. Jest kilka tematów równorzędnych. Jest również kilka takich, których trudno jest o nich opowiadać, bo ponieważ są bardzo, ale to bardzo zdawkowe. Ja opowiem przy okazji innych po prostu, innych tematów o tym. Pierwszy temat wybrałem po prostu arbitralnie, żeby już mieć pewną kontynuację z tym, co, o czym mówiłem wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Czyli zrobiono sondaż. Zrobiono sondaż i to taki porządny sondaż ogólnoamerykański. Sondaż jest dzisiaj omawiany w różnych gazetach cytowanych, ale to oryginalnie był zlecany, czy tam współsponsorowany między innymi przez New York Timesa. I prawdę powiedziawszy, jest to sondaż bezlitosny dla Bidena. To jest sondaż już zrobiony po debacie, to już jest sondaż zrobiony po tych kilku dniach dyskusji wewnątrz Partii Demokratycznej, tej, którą obserwujemy, tej, o której mówiłem już wczoraj. No jest, znaczy, wygląda to w ten sposób, że to zresztą Siena College, prawda, razem z The Timesem robił, że Trump powiększa przewagę po, jak pisze New York Times, klęsce w debacie Bidena. Tak? Bo już teraz oni mówią otwartym tekstem. Przypomnijmy, że w tym samym czasie New York Times jest uznawany za tubę prawie że propagandową administracji Bidena. No, może trochę niesłusznie, bo to nie jest akurat ta największa tuba tej administracji, no, ale z całą pewnością to nie jest gazeta nieżyczliwa, prawda, tej administracji. W związku z tym, jeżeli ona tak pisze, to znaczy, że tamte nastroje są już po prostu bardzo, ale to bardzo złe. W sumie to jest tak, że według nowego ogólnokrajowego badania Donald Trump wyprzedza prezydenta Bidena o 6 punktów procentowych wśród prawdopodobnych wyborców. Ogółem 74% wyborców uważa Bidena za zbyt starego na to stanowisko, co znowu stanowi zasadniczy wzrost od czasu debaty. Przewaga Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta w 2024 roku wzrosła po nieudanych debatach, po nieudanej debacie właściwie Bidena w zeszłym tygodniu, no i po tych próbach później, w moim przekonaniu, już bardzo mocno nieudolnych, a właściwie no, takich przypominających właśnie ten film Don't Look Up, prawda, tych próbach jak gdyby no, pudrowania rzeczywistości, opowiadanie, że tam co prawda stary, ale jary i generalnie w starym piecu diabeł pali, jeszcze tego typu ludowymi powiedzonkami próba mówienia o tym, że on się nadaje na ten urząd. No już nie nadaje, no po prostu się nie nadaje. Natomiast jak Państwo pamiętacie, problem jest taki, że no, zaraz sobie powiemy o tych problemach. Na razie przejdźmy do liczb. Trump obecnie prowadzi z Bidenem 49 do 43% wśród prawdopodobnych wyborców w całym kraju, co oznacza już trzypunktową zmianę w kierunku republikanów w porównaniu z zaledwie tygodniem wcześniej, przed debatą. To jest największa przewaga, jaką Trump odnotował w ankietach, czy w tych badaniach Times Siena od 2015 roku. Ciekawostka. I wśród zarejestrowanych wyborców Trump ma jeszcze większą przewagę, bo jak Państwo wiecie, tam się wyborcy mogą się rejestrować, tak? Wśród zarejestrowanych wyborców ma jeszcze większą przewagę, 49 do 41%, czyli 8 punktami. Wątpliwości oczywiście wyborców przede wszystkim dotyczą wieku i, jak to delikatnie powiedziano, bystrości Bidena, czyli tego, czy on w ogóle kontaktuje. Czasami pewnie tak. Większość osób biorących udział w sondażu ze wszystkich grup demograficznych, geograficznych i ideologicznych, w tym czarnoskórzy wyborcy i ci, którzy twierdzili, że nadal będą na niego głosować, prawda? Proszę zobaczyć, że uważa, że Biden jest i tak za stary, aby był skuteczny. Czyli nawet wśród zdecydowanych wyborców. Ogółem 74% wyborców uważa go już za zbyt starego na to stanowisko, no co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych od czasu debaty. Za 5 punktów tylko jedna debata załatwiła. W ciągu tygodnia od debaty obawy dotyczące wieku Bidena wzrosły wśród demokratów o 8 punktów procentowych do 59%, czyli w jego własnej bazie. Odsetek niezależnych wyborców, którzy stwierdzili, że tak uważają, wzrósł do 79%, niemal dorównując poglądom republikanów. No, sondaż dostarcza także empirycznych dowodów na to, czego obawiało się bardzo wielu demokratów, że słabe wyniki Bidena w debacie jeszcze bardziej zagrożą jego szansom w starciu Trumpem na jesieni. Tym bardziej, że już tak powiedzmy sobie szczerze, no, prawdopodobnie nie będzie lepiej. Znaczy on za te pół roku młodszy nie będzie, a tutaj jednak ta degradacja jego biologiczna następuje po prostu wyjątkowo szybko. Znaczy czymkolwiek, jakimikolwiek go tam prochami nie napchają, jeżeli go nawet podłączą z tych 120 do 220 albo nawet jeszcze trzecią fazę mu dołączą, to on się tam przepali. To znaczy raz powie coś mądrego, a potem będą go mieli w formie wegetatywnej przez 2 tygodnie, więc to też nie spełni tych... Znaczy, tutaj żadne sztuczki w tym prawdopodobnie nie pomogą, bo to jest... Gdyby to się zdarzyło jeszcze przed samymi wyborami, to jeszcze pal 6, ale mamy dostatecznie dużo czasu do wyborów, żeby on jeszcze się parę razy zdążył skompromitować, krótko mówiąc. Znaczy, to dlaczego ta debata taka jest i dlaczego ona jest teraz tak brutalna? No, bo demokraci walczą o życie. Oni uważają, że już sam Biden w tej chwili jest dla nich obciążeniem, a przynajmniej część tych demokratów, a znaczna część, szczególnie senatorów, kongresmenów, zdaje sobie sprawę, że w przypadku jeszcze jego takiej spektakularnej klęski, to jednak nie pozostanie bez wpływu później na wybory już w ich lokalnych legislaturach. Także oni też mogą stracić władzę. Stąd właśnie taka, tak jak już mówiłem wczoraj, panika. Teraz tak, no jeżeli chodzi o, jest trochę dobrych wiadomości dla Bidena. Po pierwsze, zmniejszył przewagę Trumpa wśród niezależnych wyborców. Chociaż znowu to zostało zrównoważone przez spadek wśród demokratów i poprawę Trumpa wśród republikanów. Inny czynnik, który jest wskazywany na być może pozytywny dla niego, jest to wzrost odsetka wyborców demokratów, którzy uważają, że Biden nie powinien już być kandydatem, ale znacznie mniej niż rosnące obawy demokratów dotyczące jego wieku. Tak? No i oczywiście są już informacje o tym, że prawodawcy na Kapitolu są zalewani telefonami, prawda, od wyborców, żeby jednak skłonili Bidena do ustąpienia, że jest jeszcze chwila czasu na wybranie jakiegoś innego kandydata. Proszę Państwa, sondaż pokazał także głębokie zaniepokojenie kondycją Bidena. Połowa wyborców idzie znacznie dalej niż uważa, że Biden jest za stary. Pełne 50% zgadza się, że jego wiek stanowi taki problem, że nie jest w stanie sprawować funkcji prezydenta nawet w tej chwili. W tym 55% tak uważa wyborców niezależnych. Również wyborcy mają obawy co do wieku Trumpa, ale jednak znacznie mniejsze niż w przypadku Bidena. Po debacie 42% wyborców uważa Trumpa za zbyt starego na to stanowisko, co oznacza wzrost o 3 punkty w porównaniu z tygodniem wcześniej. No, natomiast tylko 19% wyborców stwierdziło, że Trump jest na tyle stary, że nie jest w stanie podołać swojej pracy. Teraz także generalnie jednym z najciekawszych wniosków z sondażu było to, że praktycznie cały zysk Trumpa po debacie przypadł na mężczyzn. To ciekawostka. Tutaj w sondażu przeprowadzonym przez Debatę Trump miał przewagę wśród prawdopodobnie płci męskiej o 12 punktów procentowych. Po debacie jego przewaga wśród mężczyzn wzrosła do 23 punktów procentowych. No to już jest bardzo dużo. No i ruch ten był szczególnie skoncentrowany wśród młodszych mężczyzn i mężczyzn bez wyższego wykształcenia. 5-punktowa przewaga Bidena wśród prawdopodobnych wyborców kobiet przed debatą faktycznie nieznacznie wzrosła do 8 punktów procentowych. Generalnie ci, którzy twierdzili, że oglądali debatę CNN, powiedzieli, że Trump uzyskał przewagę nad Bidenem i to jest 60% twierdzi, że wygrał Trump, 22%, że Biden, tak? Czyli widać, że tutaj też te dane są niedobre dla Bidena, bo to jest przecież też atmosfera wokół wsparcia dla jego wyborów. 16% wyborców uznało, że Biden radzi sobie dobrze, a tylko 3%, że radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Czyli ankietowano również intensywnie na korytarzach Białego Domu. Tak. Około 1/3 demokratów stwierdziła, że Biden radzi sobie dobrze w porównaniu z 89% republikanów, którzy twierdzili, że to Trump sobie radzi dobrze. Czyli też widzimy mobilizację elektoratu Trumpa i mobilizację, właśnie demobilizację elektoratu u Bidena. Co jeszcze więcej ważnego, no debatę na żywo oglądało w sumie 50 milionów Amerykanów. 59% wyborców twierdziło, że ją oglądało. 10% stwierdziło, że nie słyszało o debacie, 15% stwierdziło, że nie słyszało, a 16% stwierdziło, że oglądało później nagrania. I właśnie to ta ostatnia grupa, czyli ci obserwatorzy klipów, miała najostrzejszy pogląd na problem wieku Bidena. No być może dlatego, że właśnie, że te niespójne odpowiedzi Bidena stały się wirusowe po prostu i one chodziły tak naprawdę w internecie, więc jeżeli ktoś oglądał tylko je, to, no, to w ogóle miał bardzo zdecydowane poglądy na temat tej debaty. No około 80% tych, którzy oglądali właśnie klipy lub słyszeli o debacie, ale nie oglądali jej na żywo, uważa, że Biden jest za stary. Głosujący, którzy oglądali debatę na żywo lub w ogóle jej nie oglądali, mieścili się w niskim przedziale 70%. Generalnie to sondaż sprzed debaty wydawał się bardziej przychylny Trumpowi niż średnia krajowa sondaży w tamtym czasie, ale jednym z wyjaśnień było to, że republikanie zareagowali lepiej niż demokraci, gdy wezwano ich do wzięcia udziału w badaniu, co być może było znaką właśnie entuzjazmu po tym skazaniu Trumpa, prawda, tej mobilizacji elektoratu, o którym już żeśmy mówili. No to jest teraz tak, w środowej wewnętrznej notatce personelu, właśnie gdzie kampania, znaczy przygotowującego członków kampanii Bidena do odpowiedzi, do rozmów z ludźmi i tak dalej, to jest, znajduje się, no, taka teza, że sondaże to jest migawka w czasie i wszyscy powinniśmy się spodziewać, że będą się zmieniać. Ale jednak wewnętrzne wskaźniki wykazywały wyścig właśnie w granicach błędu. No, kampania opublikowała wcześniej sondaż po debacie pokazujący, że Biden wyprzedza Trumpa, ale według tych właśnie tego sztabu kampanii ta przewaga nie zmieniła się od czasu poprzedzającego debatę, czyli demokraci swoimi sondażami próbują udowodnić, że nie, nic się nie stało i generalnie w ogóle debata nie miała żadnego wpływu. Co jeszcze warto powiedzieć? Po debacie, jeżeli chodzi właśnie o potencjalnych kandydatów niezależnych, to przewaga wzrasta w zeszłym tygodniu 2 punkty procentowe. Po debacie, kiedy w sondażu wzięło udział 6 potencjalnych kandydatów, w tym Robert Kennedy Jr., on uzyskał 8% poparcia, to Trump wyprzedzał Bidena 42-37. Przed debatą Trump prowadził 40-37%, co za bezczelna przyroda. No teraz, jeżeli chodzi o jeszcze inne dane, to pozycja Bidena w sondażu poprawiła się wśród wyborców rasy czarnej, pogorszyła się wśród latynosów, chociaż wielkość próby obu grup była stosunkowo niewielka. Jeśli chodzi o jakby przydatność Bidena jako prezydenta na kolejną kadencję, to 77% demokratów poniżej 45 roku życia uważa, że prezydent jest za stary, podczas gdy tylko 49% demokratów powyżej 40 25 roku życia zgadza się z tym stwierdzeniem. Jestem przekonany, że wśród 100-latków, prawda, ma zupełnie jeszcze inne wyniki. No ale generalnie na pewno debata osiągnęła kolejny cel Bidena i tutaj się wskazuje, że to jest ten jedyny sukces, jeżeli można powiedzieć o sukcesie demokratów w tym wyścigu, to znaczy tego, że zaangażowanie, tak? Znaczy to jest tak, że w następstwie tej debaty, która była bardzo szeroko dyskutowana, odsetek wyborców zwracających dużą uwagę na kampanię wzrósł o 9 punktów procentowych. Tak? Czyli przyciągnięto uwagę do kampanii, ale ja nie jestem przekonany, czy rzeczywiście wszystkich danych, prawda, też nie ujawniono, natomiast ja przypuszczam, że jeżeli to jest tak, że szczególnie istotny wpływ mieli oglądacze klipów, tak można powiedzieć, czy nie ci, którzy tam oglądali tą debatę na żywo, tylko ci, którzy oglądali klipy, no to nic dziwnego, że to przyciągnęło ich uwagę, bo teraz wszyscy czekają na kolejne klipy z Joe Bidenem, no po prostu. I co jeszcze na wyprawia, przy okazji jakichś kolejnych publicznych wypowiedzi. Także to tak podsumowując, tak, to jest taki temat wiodący, więc Państwo się pytaliście właśnie mnie, no dobrze, no ale co po tym sondażu, prawda, czy co po tej debacie, jakie są sondaże, no te sondaże właśnie były tylko ten demokratów, którzy wypuścili prawie od razu po debacie, mówiąc, że nic się nie stało. Tutaj jest New York Timesa i CNN, który twierdzi, że stało się, krótko mówiąc. No dobrze, proszę Państwa, to jest pierwszy temat, jak ja powiedziałem, wiodący, chociaż miałem problem z wyborem problemu wiodącego, bo nie jest to nic takiego aż specjalnie szokująco fascynującego, no ale jest to pewien, no jest to dla nas kolejny sygnał, tak, to jest, zresztą jak Państwo wiecie, w tej chwili odbywają się bardzo pogłębione debaty w Europie, no bo mamy teraz jeszcze wybory w Wielkiej Brytanii, zaraz o nich powiemy, mamy wybory we Francji, drugą turę w ten weekend, więc będziemy mieli również bardzo głęboką debatę o przyszłości Europy w kontekście i bezpieczeństwa, i gospodarczym. No właśnie w kontekście tego dokładnie, o czym mówimy teraz. Tego, że jeżeli Biden pozostanie w wyścigu, to prawdopodobnie prezydentem będzie Trump i trzeba się już do tego Trumpa przyzwyczajać, prawda, pozycjonować, zastanawiać się nad tymi wszystkimi rzeczami, które są publikowane. Ja tak jeszcze Państwu dodam, to jest chyba ważna rzecz. Otóż, no, czytając tą prasę amerykańską, te media amerykańskie, zauważyłem jedno, to znaczy bardzo duża ilość publikowanych w tej chwili planów w imieniu Trumpa nie ma nic wspólnego z Trumpem. To są publikacje, które zaczynają się od takiego sformułowania według członka sztabu dawnego współpracownika znakomicie znającego sposób myślenia Trumpa, to jego plan dla, nie wiem, Etiopii będzie taki, a taki. Czyli krótko mówiąc, popatrzyliśmy się na sufit, policzyliśmy, nie wiem, wybrzuszenia w tym suficie, potem ewentualnie próbowaliśmy coś wyssać z palca, popatrzyliśmy się w szklaną kulę i w ten sposób stworzyliśmy plan, który opublikowaliśmy jako plan Trumpa, więc znaczna część tych planów, które tam gdzieś się pojawiają, to już są takie już autentyczne bzdury. One są, zresztą ten sztab już tam raz powiedział, że żeby nie przywiązywać do nich specjalnie wagi, no ale to też trzeba powiedzieć, że no jest cała grupa byłych współpracowników Trumpa, którzy po pierwsze zabiegają o to, żeby być dalej współpracownikami, jak on już pójdzie do Białego Domu, a po drugie no odcinają sobie jakoś kupony od tego, tak, publikują to, zarabiają na tym pieniądze, czy też zwiększają popularność na przykład swoich jakichś tam mediów, publikacji i tak dalej. Więc stąd się też bierze taka wielość tych planów, a z drugiej strony brak potwierdzenia w oficjalnych jak gdyby stanowiskach sztabu wyborczego czy samego Trumpa. No dobrze, więc to tylko tak opowiadam, bo Państwo możecie bardzo dużo takich właśnie teraz publikacji nie wiadomo czemu znaleźć. No, wiadomo czemu, tak, jest kampania. I wszyscy się tej chwili właśnie emocjonują tą kampanią, jak widać o 9 punktów wzrosło zainteresowanie. To ta znaczna część terytorium, ta właśnie obejmująca 1270 hektarów, została wcześniej wyznaczona przez społeczność międzynarodową jako rezerwat przyrody i tak zwana strefa pożarowa do celów wojskowych. Zadeklarowana ziemia państwowa w związku z tym nie jest już uważana za prywatną własność Palestyńczyków, nawet jeżeli była, i pozbawieni są oni w ten sposób możliwości użytkowania. Co więcej, państwo położone w Palestynie dzierżawi tę ziemię, ale dzierżawi tylko i wyłącznie Rzymianom. To tak a propos tego, że wcale państwo położone w Palestynie nie ma nic wspólnego z apartheidem. Duża część zachodniego brzegu znajduje się cały czas pod kontrolą autonomii palestyńskiej. Co więcej, w wyniku wojny sześciodniowej 1967 roku terytorium regionu, czyli zachodniego brzegu, które poprzednio były kontrolowane przez Jordanię, w tej chwili znajdują się pod kontrolą wojskową humanistycznej armii. I tak naprawdę od pewnego czasu na zachodnim brzegu zaczęły pojawiać się osady. To jest tak, że te osady są uznawane przez cały świat za nielegalne. No ale co z tego? Uznawane to może one są za nielegalne, natomiast one po prostu są, powstają. W tej chwili udało się w ten sposób przesiedlić tam prawie 500 tysięcy Rzymian. Co więcej, Palestyńczycy, jeżeli taka osada pojawia się na przykład pomiędzy dwiema osadami palestyńskimi, to oni nie mogą z jednej osady do drugiej się przemieścić, no bo tam jest osada rzymska, a władze wojskowe twierdzą, że drogi są zamknięte dla Palestyńczyków ze względu na bezpieczeństwo, ze względów bezpieczeństwa. W związku z tym tak naprawdę całe terytorium zachodniego brzegu zaczyna przypominać takie oderwane od siebie rezerwaty, prawda? Mamy wioskę, dookoła tej wioski są jakieś pola, najczęściej właśnie anektowane albo podpalane, niszczone przez sąsiadów, czyli rzymskich osadników, którzy notabene te swoje osady budują na ziemi palestyńskiej, wcześniej właśnie anektowanej przez państwo. I tak to się dokładnie odbywa, to jest właśnie mechanizm kolonizacji. Więc teraz mieliśmy właśnie w ostatnich dniach największą taką aneksję jednorazową od dawna. No dobrze Państwa, więc wychodzimy z państwa położonego w Palestynie. Wnioski możecie Państwo sobie wysnuwać sami. Teraz przechodzimy do tym razem obszernego tematu. To jest wielkiego głosowania Wielkiej Brytanii. Dlaczego to jest, nie jest dzisiaj temat wiodący? No, Wielka Brytania również ze względu na to, że wyszła z Unii Europejskiej, to jednak, co prawda, odgrywa oczywiście istotną rolę w polityce międzynarodowej, natomiast trochę się jednak zmarginalizowała. To znaczy to, że jednak była w Unii Europejskiej być może jednym z głównych mieszających tutaj w różnych planach, prawda, dyktatu francusko-niemieckiego, no, ale jednak ta jej rola przez to była dużo istotniejsza, tak ta rola Wielkiej Brytanii, trochę się zmarginalizowała. Znaczy, z jednej strony jest oczywiście największym sojusznikiem Amerykanów, gdzie Amerykanie coś bombardują, zaraz to bombardują Brytyjczycy, tak na wszelki wypadek, bo wypada. Natomiast no, nie ma czegoś takiego właśnie jak jakiś przemożny wpływ Wielkiej Brytanii na politykę europejską. Nawet nie ma w tej chwili specjalnie pomysłów, czy przynajmniej ujawnionych pomysłów na to, jak na przykład właśnie w tej nowym świecie Trumpa, gdzie ta Europa, załóżmy, zostanie trochę porzucona przez Stany Zjednoczone, jaką rolę miałaby odgrywać Wielka Brytania. Czy nie ma takich planów właśnie, żeby powróciła do roli lidera, no właśnie między innymi ze względu na ów Brexit. Tak na marginesie, że o Brexicie nie będziemy w tej chwili rozmawiali, bo tam jest teraz tych tematów za dużo, no ale też warto pamiętać, że Brexit, jednym z powodów Brexitu była właśnie polityka migracyjna, która, jak się okazuje, po Brexicie wcale się to specjalnie nie poprawiło, a nawet zdaje się pogorszyło w niektórych kwestiach. No ale to już jest właśnie element tej debaty teraz przedwyborczej. No dobrze, w każdym razie mamy także 5 lat rządów, prawda, zostaje właśnie podsumowanych. Przypomnijmy, była pandemia, była praktyczna realizacja Brexitu, był skandal z tego Partygate, prawda, wtedy, kiedy były te blokady słynne związane z pandemią i to, co wyprawiał sobie Boris Johnson razem z kolegami. No ale jak Państwo pamiętacie, on był przecież też kiedyś już znany, opisywany jeszcze w czasach, kiedy był na uniwersytecie, był w takim klubie Bullington Club młodych arystokratów, którzy znani byli z urządzania imprez polegających między innymi na demolowaniu różnych zabytkowych wnętrz. Przy okazji prasa brytyjska wtedy się rozpisywała, że razem z Johnsonem brał udział w tych wandalizmach również wnuk generała Sikorskiego, tak, bo tak go określali, zgadnijcie, jak się nazywał, bo to są koledzy, i to właśnie zawsze był tam przywoływany właśnie przy okazji tego. Znaczy, prasa brytyjska długo nie mogła uwierzyć, że, bo tam on był dopraszany dlatego, bo właśnie wsądzono, że był że był właśnie jakimś potomkiem generała Sikorskiego i dlatego, no ale tak mówię, gdybyście Państwo sobie prześledzili Sana czy inne tam takie tabloidy, to oczywiście za każdym razem jak coś tam Johnson zdemolował kiedyś, to oczywiście rozpisywano się, no i właśnie przywoływano tego wnuka generała Sikorskiego. Otóż, no ale wracając adrem, tak, więc tutaj to się u Johnsona nie zmieniło, były również skandale dotyczące właśnie przełamywania tych przepisów blokad oraz sześciotygodniowa, prawda, jak to mówiono, katastrofalna kadencja premier Liz Truss. Generalnie jeśli chodzi o sondaże, to sondaże wskazują, że Partia Pracy wróci do władzy, co ma zresztą, i to tak ma duże szanse na mocny powrót do władzy, co oczywiście będzie oznaczało fundamentalną zmianę w brytyjskiej polityce. No przypomnijmy, że jeśli chodzi o same wybory, no bo te wybory są dzisiaj, Wielka Brytania, prawda, która się składa z Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, ma 650 okręgów. Wyborcy w każdym okręgu wyborczym wybierają kandydata, który zdobędzie najwięcej mandatów i znowu partia, prawda, która zdobędzie najwięcej mandatów, zwyczajowo jej lider jest proszony o pozostanie premierem. Zresztą bardzo dużo brytyjski system w ogóle konstytucyjny, bo tam nie ma spisanej konstytucji, ale konstytucyjny jest uznawany za najbardziej fascynujący zwykle przez studentów. Tam bardzo dużo jest takich różnych fajnych, archaicznych zwyczajów. No na przykład taki, że jeżeli na przykład dojdzie do przewrotu wewnątrz jakiejś partii, to prawda, to jest z automatu lider zostaje znowu i to jest zwyczajowo kandydatem na premiera. To nie jest tak, że tam dochodzi na przykład do przewrotu, a premier dalej jest premierem. To tak nie ma. No dobrze, ale to jest, zresztą było też odwrotnie tam, jeżeli by się Państwo kiedyś sobie poczytali o rozważaniach na temat władzy królewskiej na przykład, że królowa, były takie dwa precedensy, gdzie królowa właśnie mianowała na premiera jednego z członków partii wtedy, kiedy był problem z wyłonieniem szefa tej partii i tym samym z automatu on został szefem partii. No ale to już są, mówię, to są odrębne, na odrębne opowieści, więc teraz tego nie będę robił. Warto powiedzieć, że no kiedyś to był system oczywiście dwupartyjny, w tej chwili mamy również liberalnych demokratów, mamy partię demokratyczną, unionistyczną w Irlandii Północnej, więc ten system się trochę zmienił. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu był zupełnie inny, prawda? Było miejsce tylko tak naprawdę na dwie partie. Okazało się, że tutaj sam system głosowania i wyłaniania kandydatów nie chroni przed wielopartyjnością. A kiedyś tak uczono właśnie, że to ten system właśnie powoduje, że jest jak najbardziej dwupartyjny. Przepraszam Państwa za przyrodę. Próbuję teraz zjeść mój mikrofon. Jeśli chodzi o teraz sondaże w ogóle i największe problemy, którymi się w tej chwili zajmuje Wielka Brytania, no to według sondaży stan gospodarki, tak? Stan gospodarki to jest najważniejszy problem. Większość wyborców w następstwie właśnie kryzysu kosztów utrzymania, rekordowej inflacji 11,1%, to jest coś, o czym się przede wszystkim dyskutuje, tak? Znaczy to jest coś, co warunkuje wybór. Czyli ktoś, kto obiecuje, że poprawi sytuację gospodarczą, ma największe szanse na wybór tutaj. No nie wierzą Brytyjczycy konserwatystom, że są w stanie cokolwiek z tym zrobić. Kolejny najwyższy priorytet to jest Narodowa Służba Zdrowia. To jest finansowany przez państwo system opieki zdrowotnej, zapewniający bezpłatną opiekę na terenie całego kraju. Dekada oszczędności budżetowych, która się jeszcze rozpoczęła za czasów Camerona, postawiła te brytyjskie służby publiczne jako głęboko niedofinansowane i generalnie borykające się z chronicznymi niedoborami kadrowymi. To jest tak, że listy oczekujących na zabiegi rosło już przed pandemią do tego stopnia, właśnie teraz jeszcze bardziej to wzrosło, w związku z tym to jest drugi punkt, tak jak gdyby poziomu niezadowolenia społecznego. I trzeci punkt, wokół którego toczy się ta debata, to jest kwestia imigracji. To jest sprawa, no w zależności oczywiście od preferencji partyjnych, no tylko 20% wyborców Partii Pracy stwierdziło, że jest to jeden z najpilniejszych problemów krajowych, a 65% u konserwatystów. No ale tak czy inaczej jest to istotny problem, trzeci, jako wymieniony jako trzeci, różnicujący debatę publiczną w Wielkiej Brytanii. No, mamy dwie największe partie, prawda, państwo na pewno wiecie, znaczy ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to wiedzą znakomicie, ale nie każdy. Znaczy, wiecie państwo, jest zresztą taki strasznie stary dowcip dotyczący Wielkiej Brytanii. Czy państwo wiecie, teraz jest czas, żeby go opowiedzieć. Wiecie państwo, że 37 milionów Polaków żyje w stresie, tak? A milion w Londynie, tak to mniej więcej wygląda, ale no, ci, którzy nie wiedzą, no, właśnie jak widać, nie wszyscy mieszkają w Londynie, trzeba pamiętać, prawda, dwie największe partie to są konserwatyści, na czele partii konserwatywnej stoi premier Rishi Sunak oraz Partia Pracy, kiedyś dawno, dawno temu, na początku jeszcze to była partia po prostu związków zawodowych, na której czele stoi Keir Starmer, były prokurator, prawnik, zajmujący się prawami człowieka i nieprzyjednany zwolennik państwa położonego w Palestynie, co zresztą spowodowało bunty w jego własnej partii, dosyć intensywne. Partia Pracy utrzymuje w tej chwili dwucyfrową przewagę prawie od ponad roku, nawet do 20% niektóre sondaże im dają. No generalnie konserwatyści ponieśli dotkliwe straty w wyborach burmistrzów i rad lokalnych. Oczywiście te sondaże zawsze się mogą mocno zmienić, no ale tak czy inaczej, nawet jeżeli, to nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Znaczy, tutaj zwycięstwo laburzystów jest prawie, że pewne, to jest tylko kwestia tego, iloma tak naprawdę punktami, a tak naprawdę iloma później wybranymi przedstawicielami. No kogo tutaj jeszcze ewentualnie mamy? Jest jeszcze mała partia antyimigracyjna Reform UK, kierowana przez Nigela Farage'a, tego właśnie słynnego autora Brexitu, potem zwolennika zresztą Trumpa. Rzekomo ostatnio właśnie był jakiś taki skok w tych sondażach, także tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co się tam wydarzy, jeżeli chodzi o ich notowania. Są jeszcze inne dwie partie, właśnie Liberalni Demokraci, Partia Zielonych. One na przykład odnotowały znaczne zyski w wyborach lokalnych na początku maja. No w 2015 roku Szkocka Partia Narodowa zdobyła wszystkie mandaty w parlamencie z wyjątkiem trzech, wyrzucając tak naprawdę Partię Pracy z ich tradycyjnych bastionów, no ale znowu mieli skandal finansowy, który spowodował spadek poparcia partii w ciągu ostatniego roku i znowu właśnie Partia Pracy może tam wyprzedzić właśnie Szkocką Partię Narodową, co by znowu ułatwiło Starmerowi zostanie premierem. Większość partii przedstawiła swoją politykę w dokumentach zwanych jako manifesty, przy czym Partia Pracy obiecała przeniesienie większości usług kolejowych na rzecz państwa, tak? Czyli państwo ma przejąć znaczną część połączeń kolejowych. Po drugie, zniesienie zwolnień podatkowych dla szkół prywatnych i po trzecie, zatrudnienie większej liczby nauczycieli w edukacji państwowej. Konserwatywci natomiast mają w tym programie, właśnie w tych deklaracjach, zwracają uwagę na ochronę dochodów emerytów, system służby wojskowej dla 18-latków oraz, co najważniejsze, obiecują powstrzymać napływ do Wielkiej Brytanii migrantów przybywających sobie na małych łódkach z Francji. Widzicie państwo, no, po prostu nie doceniają tego, że przecież przybywają kolejni piłkarze do nich. No właśnie, widzicie państwo, oni właśnie się, być może chodzi o to, że krykieciści nie przyjeżdżają lub w mniejszej liczbie. Ci, którzy już mieli przyjechać, dawno, dawno przyjechali. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, konserwatyści oferują obniżki podatków, podczas gdy Partia Pracy zobowiązała się nie podnosić podatków dla rodzin pracujących. No ale innych to zobaczymy. Generalnie jest to tak, że jeżeli chodzi o samą politykę fiskalną, to powiedziano właśnie, że obie partie dziedziczą jak gdyby trochę spaloną ziemię, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i tam będzie oczywiście jakaś masakra już po samych wyborach, no bo albo będą w stanie realizować jakieś swoje ambitne programy społeczne, albo no nie będą w stanie dotrzymywać po prostu obietnic niepodnoszenia albo obniżania podatków. Jeżeli chodzi o teraz wyniki same, no to po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 22 będą exit pole, więc prawdopodobnie w około godziny 23 będą pierwsze wyniki i następnego dnia zwykle są około 7 rano już podawane pełne wyniki, chociaż z okręgów wiejskich czasami przybywają jeszcze jeszcze trochę później. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś ważniejsze elementy tej kampanii, żeby Państwu trochę nie opowiadać tylko takich suchych danych, ale trochę jakichś takich ciekawostek, no to generalnie mówi się o tym, że Starmer, który prawdopodobnie zostanie premierem, dziedziczy dziedzictwo popiołów, jak pisze prasa, ze względu właśnie na bardzo zły stan gospodarki, ale też ze względu na właśnie te coś, co oni określają jako wycieńczenie, wyczerpanie i desperacka potrzeba zmian gospodarczych. No generalnie, to jeszcze powiedzmy sobie, jeśli chodzi o Partię Pracy, już tak trochę więcej o ich programie, no bo pewnie będą rządzić, więc trzeba coś o tym powiedzieć. No jest, oni są przekonani, że mogą pobudzić gospodarkę i wygenerować dodatkowe dochody z podatków, żeby uniknąć cięć w usługach publicznych lub zwiększania zadłużenia. Tutaj mają ograniczone możliwości, ponieważ plany przekształcenia Wielkiej Brytanii albo w zieloną gospodarkę, wcześniej było, że w ogóle oni twierdzili, że będą takim wielkim hubem finansowym dla całego świata, tutaj jak wyjdą tylko z Unii Europejskiej, to się wszystko nie udało, tak? Albo udało się w bardzo ograniczonym stopniu. Co więcej, jeśli chodzi o ograniczenia w handlu z Unią Europejską, które bardzo mocno uderzyły w brytyjskich eksporterów, no to są takie postulaty, żeby to zmienić, natomiast Starmer powiedział, że absolutnie wyklucza przyłączenie się do jednolitego rynku gospodarczego. Tak? To dlaczego? No oczywiście to by bo gdyby do tego doszło, to Unia Europejska mówi tak, możemy, bardzo proszę, ale nie bez możliwości przesiedlania się swobodnego obywateli Europy do Wielkiej Brytanii, czyli krótko mówiąc cała Rumunia, Polska, Bułgaria i tak dalej wsiada nie na pontony, tylko po prostu do samolotów i leci do Wielkiej Brytanii. Czyli wracamy jak gdyby do tych wszystkich fobii jeszcze sprzed Brexitu. Tak jakby to akurat migranci z Europy czy z Unii Europejskiej stanowili większy problem niż ci, którzy przypływają na niewielkich pontonach. No ale na pontonach pamiętamy lekarze, inżynierowie, piłkarze, do nas krykieciści. To tak jest. Co więcej, główny cel Partii Pracy to jest zmiana brytyjskiego systemu planowania w celu budowy większej liczby domów i przyspieszenie realizacji projektów robót publicznych. Co więcej, Partia Pracy ma sprawdzić, które części obszarów wiejskich pozostają niedostępne dla deweloperów i przywrócić cele w zakresie budownictwa mieszkaniowego na obszarach miejskich. Więc zakłada się właśnie, że ten boom budowlany mógłby pociągnąć gospodarkę. Co jeszcze? I bardzo ważna rzecz to jest właśnie ta druga sprawa dotycząca służby zdrowia. Partia Pracy zakłada, czy przynajmniej obiecuje tak, naprawę NHS-u, tam gdzie się właśnie rządowi nie udało do tej pory skrócić oczekiwania do specjalistów do mniej niż kilku miesięcy. W związku z tym Partia Pracy obiecała zaplanować 40 tysięcy dodatkowych wizyt tygodniowo, sfinansować oraz zatrudnić 8,5 tysiąca pracowników służby zdrowia. Na przykład do leczenia pacjentów z problemami psychicznymi, podwojenie liczby tomografii komputerowych i tak dalej, i tak dalej. Tak? I również tam jakieś luki prawne dotyczące osób, które mają nieudokumentowany pobyt w Wielkiej Brytanii. Nie mogą korzystać też z żadnych podstawowych tam elementów opieki zdrowotnej, przynajmniej tak jak to opisuje prasa. Jeśli chodzi o imigrację, no to jest wyzwanie dla Partii Pracy, no bo z jednej strony mają niedobory lekarzy, no dziwnego, no lekarze przybywają do Francji najpierw, prawda, albo do nas i sorry. Co więcej, wskazano też, że legalna migracja netto, czyli pomniejszono tych, którzy wyjechali, wzrosła od czasu Brexitu mniej więcej trzykrotnie. 750 tysięcy osób w 2022 roku. Także ten cel jak gdyby brexitowy nie został specjalnie osiągnięty. Starmer zapowiedział też zniesienie kosztownej polityki związanej z azylami i Rwandą, tak to Państwo pamiętacie. Natomiast zamiast tego Partia Pracy będzie próbowała rozprawić się z gangami przemytników ludzi. Musieliby w takim razie wysłać inspektorów aż na polską granicę, prawda, bo tu się to wszystko bardzo często zaczyna, chodząc oczywiście też od południa Francji. No ale też wskazano, że już do tej pory Wielka Brytania przekazała Francuzom dziesiątki milionów funtów właśnie pomocy jak gdyby w sfinansowaniu tego zmniejszenia inwazji z północnej Francji tymi łódeczkami i to rzekomo nie przyniosło żadnego rezultatu. Co więcej jeszcze, to tak jeszcze ciekawostka, że w tej chwili jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków azylowych, prawda, czyli tych osób, które przyjechały, mówią, że są azylantami i chcą tutaj zostać, bo są prześladowane, to w tej chwili sam koszt ich zakwaterowania do czasu rozpatrzenia tego wniosku wynosi 10 milionów dolarów dziennie. Więc Partia Pracy również obiecała zatrudnienie 1000 nowych pracowników socjalnych. No ale największy problem są oczywiście takie osoby, które nie zawarły porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie readmisji, prawda, czyli tych krajów, które nie chcą przyjmować swoich obywateli z powrotem. Co z nimi zrobić, tak? Wsadzić na łódeczkę i pokazać Nowy Jork w tamtą stronę, prawda, pagaje zapasowe i dawaj, tak? Więc to nie zadziała. To jest jak gdyby problem, który jest wskazywany właśnie przez media, że to jest piękny program, ale nie wiadomo, czy w ogóle się powiedzie w jakikolwiek sposób. Jeżeli chodzi jeszcze o samego Starmera i na przykład Stany Zjednoczone, to wskazuje się, że Starmer ma dosyć niewielkie związki ze Stanami Zjednoczonymi, jego właśnie dotychczasowa polityka. Czyli to jest tak, że nie krytykował za bardzo Trumpa. Co więcej, twierdzi się właśnie, no to jest właśnie to, co jest całkowitym zaskoczeniem, to więc nie ma jak gdyby tutaj żadnych, czy prasa przynajmniej nie znalazła tutaj żadnych takich wypowiedzi, które można było poznać, okej, on się z kimś pokłócił tam w Stanach Zjednoczonych, czy też z kimś się specjalnie kocha, także to przynajmniej jest z punktu widzenia brytyjskiego, polityki brytyjskiej jakoś tolerowane, znaczy jakoś nie będzie miało prawdopodobnie wpływu, tak jak relacja Bidena, prawda, z Mohammedem bin Salmanem, prawda, które zdeterminowały politykę brytyjską, znaczy politykę amerykańsko-saudyjską. Tutaj ze Starmerem takich zatargów po prostu nie było ani Trumpa, ani Bidena, rzekomo. No i jeszcze właśnie ciekawostka, którą Państwu powiem. Otóż rzekomo właśnie Sun, który generalnie bardzo zwalczał Partię Pracy, nagle poparł właśnie po raz pierwszy od 2005 roku Partię Pracy właśnie w wyborach. Napisał, że czas na nowego menadżera czy coś takiego, więc tutaj ten Murdoch, prawda, się opowiedział nagle za Partią Pracy, co jest ogromnym zaskoczeniem. No dobrze Państwa, kończymy Wielką Brytanię. Ja wiem, że może to nie jest dla wielu temat fascynujący, ale z drugiej strony będziemy mieli z punktu widzenia chociażby blisko wschodniego, będziemy mieli być może zasadniczą zmianę w polityce Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o relacje z państwem położonym w Palestynie, bo Starmer jest znanym filosyjonistą, to on się zresztą tego wcale nie wstydzi, wręcz przeciwnie, on tam miał różne pomysły. Zresztą to spowodowało, że znaczna część jego wyborców w samej Partii Pracy chciała go już parę razy przewrócić. Może go przewrócą, jak już zdobędą władzę. No zobaczymy. Dobrze, w każdym razie, no bo trzeba pamiętać, że część przecież tych już polityków czynnych Partii Pracy to są właśnie Arabowie, to są Pakistańczycy, którzy mają, no delikatnie mówiąc, określony stosunek do tego, co wyprawia humanistyczna armia. Natomiast Starmer uważa, że to jest w ogóle wszystko super i jeszcze, prawda, tam trzeba do siódmego pokolenia i on to takimi tekstami mniej więcej rzuca, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, kiedy zostanie premierem. No i oczywiście nie wiadomo tak naprawdę, co Starmer będzie robił w kwestii Ukrainy. Pamiętajmy, że Wielka Brytania jest jednak jednym ze spiritus movens tej całej koalicji antyrosyjskiej. I teraz powstaje pytanie, czy nadal będzie po zmianie władzy. Tak? To tego jeszcze niestety nie wiemy. Pewnie się dowiemy z pierwszych wypowiedzi jakiegoś expose, które na pewno nam się pojawi. Z mowy tronowej, tak? Teraz tak, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest krótki, ale informacyjny dla tych Państwa, którzy się bardziej profesjonalnie zajmują polityką bliskowschodnią oraz tych, którzy prowadzą, bo jest bardzo wielu słuchaczy moich, którzy prowadzą interesy po prostu na Bliskim Wschodzie i dla nich też takie informacje są po prostu przydatne. Otóż mamy zasadniczą zmianę w Egipcie. Jest tak, że mamy nowy egipski gabinet przeorany przez prezydenta Egiptu. Jest nowy minister finansów, nowy minister spraw zagranicznych. To jest tak, że mamy wielkie problemy w tej chwili gospodarcze Egiptu. Co więcej, mamy codzienne przerwy w dostawach prądu, plus jeszcze wojnę w Gazie i konieczność utrzymywania potężnej armii, a z drugiej strony no wielki problem dotyczący po prostu utrzymania państwa i nieustannego pożyczania bądź też otrzymywania datków właśnie czy z Emiratów, czy od Saudyjczyków. Od Emiratów to akurat sprzedaż po prostu części wybrzeża, gdzie mają powstać takie właśnie kurorty i taki drugi Dubaj. Natomiast no, Egipt jest po prostu uzależniony w tej chwili od pomocy zagranicznej i ten miliard czy dwa miliardy dolarów co jakiś czas przywożone w walizkach przez Saudów czy przez Emiratczyków, no nie wystarcza jak gdyby na dłużej. Ta gospodarka jest w bardzo złym stanie. Co więcej, jeszcze ta cała akcja Houthi spowodowała jednak zmniejszenie obrotów kanału Suezkiego. To, że tam rzekomo port w Eilacie miał bankrutować, to też jest taka informacja prawdopodobnie fejkowa. On chyba nie ogłosił ostatecznie niewypłacalności. No, w sensie, jeżeli ten port ma problemy, to też pokazuje, że ciąg dalszy, jak gdyby, czyli kanał Suezki też prawdopodobnie problemy ma, bądź będzie miał w najbliższym czasie. Więc to jest dodatkowy problem. I teraz no, Sisi zdecydował się na powierzenie po prostu nowym osobom misji. Generalnie jest tak, że premier pozostaje ten sam, czyli Mustafa Madbuli, który właśnie, ale Sisi właśnie też podkreślił, że nowy rząd ma skoncentrować się na obniżeniu inflacji i na pobudzeniu inwestycji. Prezydent zlecił Madbuliemu i jego administracji osiągnięcie szeregu celów, m.in. tak, utrzymanie bezpieczeństwa narodowego w obliczu wyzwań regionalnych i międzynarodowych, czyli patrz wojna w Gazie, ustalenie priorytetów inicjatyw mających pomóc narodowi egipskiemu w rozwoju i postępie, szczególnie w dziedzinie zdrowia i edukacji, czyli jak nie obcinać wydatków na edukację i na zdrowie, a nawet je zwiększyć, mając tak potężne problemy gospodarcze. I trzecia to jest kontynuacja wysiłków na rzecz poprawy zaangażowania politycznego. No, generalnie do tych przetasowań doszło na podstawie dyrektywy El-Sisiego wzywającego do zmian w polityce rządu, żeby właśnie dotrzymać kroku wyzwaniom stojącym przed państwem. No i odpowiedź na to oczywiście premier złożył dymisję i tak dalej. Teraz tak, jak wygląda ten nowy rząd? Kamil El-Wazir, który od marca jest ministrem transportu, został teraz ministrem przemysłu, transportu oraz wicepremierem do spraw rozwoju przemysłu. Hadel Abdel Gaffar, minister zdrowia i ludności oraz wicepremier do spraw rozwoju społecznego. Generał broni Abdel Maguir Sakr zostaje ministrem obrony, zastąpił Muhammada Zaki. To jest ciekawostka, zobaczymy z czym się to będzie wiązało i czym się naraził Muhammad Zaki. Badr Abdel Dati został nowym ministrem spraw zagranicznych oraz emigracji i spraw ekspatriacji. Zastąpił Sameha Shukriego, który wcześniej był ministrem spraw zagranicznych, oraz Sohe Gendiego, który zajmował się emigracją i ekspatriacją. Więc tutaj mamy znowu połączenie dwóch resortów, więc pamiętamy Badr Abdel Dati, bo on na pewno będzie występował co chwila w różnych sprawach, o których ja akurat będę opowiadał. Amr Talat pozostanie ministrem komunikacji i technologii informacyjnych. Rania Al-Mashat, która była poprzednio ministrem współpracy międzynarodowej, zostaje ministrem planowania rozwoju gospodarczego i współpracy międzynarodowej. To też pokazuje skoncentrowanie resortów, czyli taki bardziej pragmatyczny sposób zarządzania. Tutaj już nie chodzi o to, żeby rozdzielić ileś tam stanowisk, tylko raczej pragmatycznie poprzez unię personalną, można powiedzieć, resortów, zapewniać ich sprawne działanie. To niestety każde państwo demokratyczne czy nie ma ten sam problem, że walki między resortami natychmiast, prawda, każdy resort najchętniej by wyłożył się dookoła worki z piaskiem, prawda, postawił druty kolczaste i karabiny maszynowe na dachach, prawda, zwalczają. Jeszcze moździerzem strzelał do innych budynków resortowych. No, w Polsce też tak jest, tak, także nie tylko w Egipcie. Ayman Ashour pozostaje na stanowisku ministra szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Hani Sevilam ministrem zasobów wodnych i nawadniania, więc tu się to nie zmieni. Mohamed Shimi zostaje nowym ministrem sektora przedsiębiorstw publicznych. Natomiast poprzedni minister zostaje ministrem energii elektrycznej, Mahmoud Esmat. Ahmed Kuczuk przejmuje stanowisko ministra finansów od Mohameda Maita i tutaj to jego będzie znowu rola kluczowa. No, nowy minister finansów, a właśnie, Mahmoud Tawik pozostaje ministrem spraw wewnętrznych, także tu się to nie zmienia. Nowy minister finansów Kuczuk był ekonomistą Banku Światowego, no i on powiedział już po złożeniu przysięgi, że Egipt zobowiązał się do przestrzegania dyscypliny fiskalnej, zmniejszenia zadłużenia i reform strukturalnych, żeby umożliwić rozwój sektora prywatnego. Tutaj wskazuje się też przy okazji komentarzy do tego nowego rządu, że napływ funduszy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, MFW i Unii Europejskiej złagodził chroniczny niedobór waluty obcej w Egipcie, ale na przykład przerwy w dostawie prądu i gazu powodują, że po prostu to bardzo silnie uderza w przemysł, krótko mówiąc. No, który przemysł jest w stanie funkcjonować sprawnie, jeżeli co chwila wyłączany jest prąd? Ja mogę Państwu powiedzieć, że to był zawsze problem. To był zawsze problem Pakistanu na przykład. Ja pamiętam, byłem w takiej fabryce, gdzie robiono takie odlewy do silników i w pewnym momencie po prostu wyłączono prąd. Więc ten cały na przykład pył, który był gdzieś takimi wielkimi wentylatorami przeganiany gdzie indziej, sobie się zatrzymał, a następnie opadł na to. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście cała ta produkcja była do wywalenia i trzeba było czekać właśnie 2-3 godziny do tego, żeby znowu ten prąd włączyli. Zresztą tak samo z fabrykami tekstylnymi i tak dalej. Przepraszam, patrzę się, ale znowu tutaj ciągle trwają manewry. Miałem sobie okazję pooglądać A-10 na przykład latające nad głową, co jest rzadki widok. Czy sojusznicy i niesojusznicy, w każdym razie oglądanie A-10 od dołu lecącego nad głową robi duże wrażenie, pomimo tego, że to jest rzekomo nienowoczesny już samolot, ale wielu, którzy oglądali te samoloty od dołu, znaczy niewielu, którzy oglądali te samoloty od dołu, przeżywało, tak? No dobrze, proszę Państwa, teraz mamy kolejny temat. Ten kolejny temat to jest temat trochę, to jest jakby pretekst trochę do powiedzenia trochę więcej o samej w tej chwili szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Astanie. Ja opowiem Państwu o jednym udokumentowanym, ciekawym spotkaniu. To jest rozmowy Turcja, Azerbejdżan, Pakistan. Tutaj prezydent Erdogan odbył trójstronne spotkanie z azerbejdżańskim odpowiednikiem, czyli Ilhamem Alijewem i premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem na właśnie tych marginaliach, prawda, szanghajskiego szczytu, Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Astanie. Podczas trójstronnego spotkania, które było za zamkniętymi drzwiami, tutaj nie ujawniono do końca, o czym rozmawiano. Wiadomo, że omówiono kwestie regionalne i globalne, a także obszary współpracy między krajami. No, podczas spotkania, z tego co ujawniono, Erdogan powiedział, że Turcja, Azerbejdżan i Pakistan mogą podjąć wiele wspólnych kroków w różnych dziedzinach i że były one korzystne dla wszystkich trzech krajów. Turecki przywódca powiedział, że w regionie nękanym wojnami, konfliktami, napięciami, inicjatywy współpracy przyczyniłyby się do pokoju zarówno w regionie, jak i na świecie. Czyli krótko mówiąc, rozmawiali o kwestiach wojskowych, tak? I poważnych kwestiach politycznych. Zresztą w samym spotkaniu uczestniczył także minister spraw zagranicznych Hakan Fidan, minister energii i zasobów naturalnych Bayraktar, minister finansów i skarbu Şimşek, minister handlu Bolat, główny doradca prezydenta Kilic. Także to była potężna reprezentacja. Zresztą z tamtych stron również w podobny skład. Generalnie wskazano, że Turcja, Azerbejdżan i Pakistan współpracują na różnych polach, w tym w ramach inicjatyw wojskowych. Więc tutaj po raz kolejny się to wojsko pojawia. Wszystkie kraje przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe. Co więcej, Turcja i Pakistan wspólnie solidaryzowały się z Azerbejdżanem podczas wojny w Karabachu. W lipcu 2022 roku przewodniczący parlamentów Turcji, Azerbejdżanu i Pakistanu przyjęli też deklarację z Baku podczas ceremonii, która odbyła się w parlamencie Azerbejdżanu. Tam w tej deklaracji podkreślono potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami opartej na więźniach kulturowych, historycznych, szacunku, zaufaniu i generalnie podkreślono udział krajów w budowaniu pokoju, stabilności, rozwoju w swoich regionach. Erdogan, no i właśnie, natomiast co się działo, bo to jest jedno spotkanie, to co tam jeszcze dokładnie zostało uchwalone, to nam się będzie pojawiało w różnych przeciekach prasowych, pewnie na przykład w samym Pakistanie, więc jeszcze do tego na pewno wrócimy, bo tym bardziej te tajemnicze, znaczy trzeba patrzeć na te rozmowy również w kontekście relacji z Iranem, relacji z Armenią, prawda, tego co się dzieje, tego co się również dzieje na linii Armenia-Azerbejdżan i tak dalej, więc tutaj to doproszenie Pakistanu jest na pewno nieprzypadkowe. Przypomnijmy, że z tych wszystkich krajów to Pakistan dysponuje bronią nuklearną, żeby już daleko nie szukać i na pewno ma potężną armię, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast wróćmy jeszcze do samego szczytu w Astanie. Tam się działy niezwykle ciekawe rzeczy w okolicach Putina. Ja mogę Państwu powiedzieć, bo to nie jest też osobny temat, te wszystkie przesłuchy, które się pojawiły dziennikarskie, wyglądały mniej więcej w ten sposób. Po pierwsze, były próby, doszło do rozmów na pewno Erdogana z Putinem. Te rozmowy, przynajmniej z tego, co pokazuje rosyjska oficjalna i mniej oficjalna prasa, wcale nie były przyjemne dla Turcji. Co więcej, Pieskow wykluczył w swoim już komentarzu po tym spotkaniu, że Turcja mogłaby odgrywać rolę mediatora w sprawie Ukrainy. Więc wyraźnie pokazywano, tam zresztą tam Putin jakoś tam odepchnął w ogóle jakiegoś tam tureckiego dziennikarza i tak dalej, no ale Rosjanie bardzo butnie rozmawiano, wiadomo, że o energetyce między innymi, rozmawiano o elektrowni atomowej, ale najważniejsze było to przesłanie wokół tego, że po prostu Putin uważa Erdogana za człowieka, bez względu na to, jak Erdogan nie stara się ponownie odgrywać roli w tego albo mediatora, albo przynajmniej jakiegoś spiritus movens, czy pośrednika rozmów wschód-zachód, to po prostu cała ta prasa rosyjska i to otoczenie Putina mówi, że po prostu Erdogan zdradził Rosję i że wszelkie standardy zostały naruszone, ponieważ zgodnie z porozumieniem, gdzie oni ufali jak gdyby Turkom, gdzie doszło do wymiany jeńców, z czego ci żołnierze z batalionu Azow mieli być, pozostać jak gdyby internowani do końca wojny na terenie Turcji, a Turcja ich oddała z powrotem Ukrainie. No i to jest coś, co uznawane jest tam. Piszą otwartym tekstem, że to jest zdrada, że to jest naruszenie wszelkich standardów, że Rosja nigdy więcej nie zaufa Erdoganowi. I to właśnie jest przywoływane dokładnie w tym kontekście, to znaczy dokładnie w kontekście tych rozmów, o których mówię. Więc te rozmowy nie były w przyjaznej atmosferze. Co więcej, tam jeszcze były rozmowy, to się wskazuje, znaczy generalnie Putin rzekomo brylował na tym, tak? I już zachowywał się jak udzielny władca Eurazji, przekonany o tym być może, że wygrał wojnę, albo że mają bardzo bliską wygraną i w związku z tym mniej więcej tak się zachowywał rzekomo w stosunku do różnych innych uczestników. No wiadomo, że były rozmowy Rosja-Mongolia na temat między innymi projektów energetycznych i infrastrukturalnych. Przypomnijmy, że to Chińczycy chcieli być bardzo aktywni na terytorium Mongolii, co Rosja oczywiście kontestuje. No i oczywiście jedynym godnym do rozmowy z Putinem, jeśli chodzi o ten szczyt, no to okazał się Xi Jinping, tak? Że tutaj panowie się spotkali już na poważnie, w dużo większej sali, jak odnotowali dziennikarze. Tam odnotowano taką fajną rzecz, prawda, właśnie, że tam w tej sali, w tej wielkiej sali były mikrofony na wszystkich stołach, w związku z tym chińska delegacja życzyła sobie, żeby zdjąć te wszystkie mikrofony. Jest tylko jeden mikrofon, mikrofon i tutaj, jeżeli jest delegacja, to jedna osoba mówi w imieniu delegacji w Chinach, a nie wiele, i to się nazywa Xi Jinping, tak? A nikt inny nie ma prawa wtedy zabrać głosu. I tak to rzekomo wyglądało, natomiast oczywiście szczegóły tych rozmów oprócz standardowego komunikatu pozostają do dzisiaj niejawne, tak? Znaczy, będę oczywiście informował o tym, co tam się jeszcze więcej pojawiło, ale to jest bardzo ciekawy szczyt. Znaczy, patrząc się na komentarze, nawet te nieoficjalne, wiele wskazuje na to, że tam się generalnie, że się zaczyna coś dziać bardzo istotnego. Znaczy, że w jakiś wyjątkowy sposób zmieniła się rola Rosji, a w każdym razie zachowanie Rosji. Że Rosja z państwa, które tam właśnie na tym SCO zwykle, no generalnie zabiegała o wychodzenie z izolacji, tak? To trzeba pamiętać. W związku z tym ci Rosjanie się zachowywali trochę inaczej. Natomiast w tej chwili Rosja tam zachowuje się tak, jakby, no właśnie mówię, no już wojnę wygrała dawno i koń, nie wiem, i rosyjskie czołgi gdzieś stały już w Porto w Portugalii mniej więcej, tak? Albo pod Nowym Jorkiem, więc to jest dla mnie ciekawostka, tak? Ja też będę starał się pozbierać z tego szczytu, jak będą z różnych, szczególnie lokalnych gazet, właśnie nie tych najbardziej upolitycznionych krajów, tylko innych uczestników. Tam bardzo często dziennikarze dużo ciekawsze rzeczy piszą, bo jakby tutaj nie ma agendy, prawda, puszenia się i te komunikaty nie są aż tak upolitycznione. Oni po prostu piszą, jak tam było i jak tam jest, ale z tego już, co do dzisiaj widziałem, to według mnie warto sobie poczytać i też szukać na temat właśnie tego szczytu. Tam zobaczymy, co tam jeszcze więcej uchwalono. No dobrze, proszę Państwa. I znowu mamy A10. Autentycznie. No dobrze. Proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat. Temat ostatni. Ten temat generalnie zasługiwałby na to, żeby to był temat wiodący. Natomiast ja się na to nie zdecydowałem, ponieważ tutaj ta sprawa jest mocno kontrowersyjna. I ja Państwu opowiem o niej nie tak, jakby to były fakty, tylko tak, jak po prostu jest to przedstawiane. Otóż jest w tej chwili, zostało opublikowane drugi zestaw dokumentów obciążających, a właściwie to jest tak, żebyście Państwo poznali kontekst. To jest tak, że pojawiły się dokumenty, zostały ujawnione i one zostały teraz opublikowane, zebrane i opublikowane w ramach tak zwanego projektu Raven przez MEMRI, czyli taki Instytut Badań nad Bliskim Wschodem. To jest instytut, notabene, żebyście Państwo wiedzieli, rzymski, amerykański, tak, który zajmuje się właśnie tropieniem i a właściwie tłumaczeniami, ale również tropieniem różnych rzeczy, które się dzieją na Bliskim Wschodzie. On nie jest apolityczny. Tutaj jego sympatie są oczywiste. Natomiast no, oni nie zmieniali tych dokumentów, opublikowali, jak jest, co więcej, wiele wskazuje na to, że te dokumenty są autentyczne. Skąd mają te dokumenty? To żebyście Państwo też wiedzieli, skąd tajne dokumenty, dokładnie mówiąc, tajne dokumenty katarskie, tak? Skąd się pojawiły właśnie w MEMRI? Otóż jest prawdopodobne, albo wskazuje się na to, że ten wydział jest kontrolowany przez służby Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ Katarczycy ujawnili tajne dokumenty dotyczące Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I po prostu wywiady Zjednoczonych Emiratów, zresztą trzeba pamiętać, potężne, bardzo bogate i tak dalej, ujawniły w związku z tym wszystko to, co wykradły Katarczykom. Zresztą no, część z tych informacji no, się potwierdziła, no, żeby daleko nie szukać. Państwo pamiętacie, z tego pierwszego zestawu dokumentów mieliśmy panią, prawda, z Parlamentu Europejskiego, posłankę z Lewicy, z Grecji, prawda, o której no, udowodniono, po prostu przechowywała pieniądze z łapówek katarskich właśnie u siebie w keszu, prawda, gdzieś tam po domach, więc to nie jest tak, że te informacje są jakoś mocno niesprawdzone, ale też nie wiadomo, ile spośród nich jest prawdziwych, a być może wśród nich są jakieś fałszywki. Jest to już tak, po tak długim wstępie już mogę zacząć wreszcie opowiadać. Może się Państwo podchodzili do tego z pewnym dystansem. Otóż uwaga, wśród tych dokumentów, które notabene, one nie dotyczą państwa położonego w Palestynie tylko to jest generalnie cały zestaw dokumentów dotyczących różnych skandali, różnego finansowania przez Emiraty Arabskie, różnych lobbystów, różnych polityków przekupywanych i tak dalej, co robi on notabene w sposób bardzo jawny, czyli tu nie ma, prawda, ukrywania tego przez 50 podstawionych banków, tylko przelewy wręcz wprost. Otóż O co chodzi? Otóż to jest tak, że po pierwsze, skąd pochodzą te dokumenty? Więc one pochodzą z wycieku byłych agentów NSA, którzy właśnie pracowników NSA, którzy zostali wynajęci i pracowali dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I te Zjednoczone właśnie ci specjaliści wykradli po prostu to z Kataru. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. To potwierdza Reuters, tak? Druga rzecz to jest taka, że jest to między innymi ściśle tajny list z 2012 roku od ówczesnego premiera Kataru i ministra spraw zagranicznych szejka Hamada bin Yasima Al-Thaniego do ówczesnego ministra gospodarki i finansów Yusufa Husajna Kamala, w którym premier wyjaśnia, uwaga, decyzję emira Kataru o przekazaniu dotacji w wysokości 50 milionów dolarów osobiście dla Yahoo Natana. Tak? A od razu Państwu powiem, że między innymi to jest opisywane w prasie państwa położonego w Palestynie. Cała ta sprawa właśnie oprócz, i teraz już oprócz tego, tych okrętów podwodnych, teraz chodzi również sprawa Qatargate. W liście Kamala zauważono, że poprzednia próba Kataru dokonania formalnego przelewu bankowego zakończyła się niepowodzeniem. Co więcej, tam pokazano również cały zestaw jordańskich dokumentów, które mają być, znaczy przywołane są, które mają być w kolejnym rzucie opublikowane, w którym właśnie bank HSBC w Ammanie wyjaśnia odrzucenie transferu przez władze jordańskie, argumentując, że po prostu został wstrzymany transfer, ponieważ te pieniądze, te 50 milionów dolarów, miało finansować podejrzane organizacje, w tym Humus, we współpracy z Benjaminem Yahoo Natanem za pomocą innych kont bankowych. Co więcej, pierwszy zestaw dokumentów w grudniu pochodził również właśnie z projektu Raven, w tym 5 dokumentów z 2012 i 2018 roku, które zawierały korespondencję między wysokimi rangą urzędnikami w rządzie Kataru, w tym premierem Hamidem bin Yasemem Al-Thanim i właśnie ministrem finansów Kamalem, nakazujących i potwierdzających przekazanie dziesiątek milionów dolarów Yahoo Natanowi oraz Avigdorowi Liebermanowi na finansowanie ich kampanii wyborczych. To jest tak, że oczywiście wskazuje się, że to, że tam się pojawiły te pieniądze, że one rzeczywiście zostały otrzymane przez Yahoo Natana. No, tu jest tak, że wskazuje się również w tych listach, że państwo położone w Palestynie zachowało się skandalicznie wobec kwestii katarskiej, przekazując, jak właśnie twierdzi ten szef Memri, przekazując fundusze i pozwalając, żeby te fundusze przechodziły niekontrolowane. No, jeżeli w tym samym czasie mamy informację o tym, że prawie 1,5 miliarda dolarów trafiło bezpośrednio do Humusu na prośbę Yahoo Natana, bez jakiejkolwiek kontroli i wypłacone przez Katar Humusowi, no to, co się, to teraz te kropki się łączą, tak? Bo również Yahoo Natan, jak się okazuje, miałby być beneficjentem, i to zarówno beneficjentem w cashu, jak i beneficjentem w finansowaniu kampanii, o ile otrzymał te pieniądze, bo tu jest tylko informacja o przekazaniu, a nie o otrzymaniu, tak? Co więcej, tutaj tu również Memri twierdzi, że te pieniądze mogą, które tam trafiło, prawda? No, mogły być wydatkowane na dwa rodzaje działalności. Pierwszy rodzaj działalności to jest oczywiście rozdzielenie, prawda, zachodniego brzegu i Gazy, przez to podzielenie ruchu palestyńskiego, a przez to uniemożliwienie Palestyńczykom zjednoczenie i założenie państwa, tak? Więc to jest zresztą to, o czym Yahoo Natan mówił. Ale jest również druga możliwość, że przekazywaniem tych pieniędzy Yahoo Natan, Lieberman i być może jeszcze inni, prawda, z tego, z tej kabali, prawda, z tego deep state'u, prawda, państwa położonego w Palestynie, próbowali przekupić po prostu Humus, żeby otrzymując pieniądze nie stanowił poważnego zagrożenia dla państwa położonego w Palestynie, a wręcz przeciwnie, czasem jak potrzeba to wystrzelił parę rakiet, prawda, które i tak były zestrzeliwane, nic co by zagrażało życiu i zdrowiu, prawda, Rzymian, którzy mieszkają w tych okolicach. No, jeśli chodzi właśnie tutaj z Memri, jeżeli chodzi o to, to jeżeli chodzi o kwestie osobistych pieniędzy, które zostały rzekomo przekazane Yahoo Natanowi, to tutaj Memri zaznacza, że oczywiście ten dokument stanowi tylko jedną z przesłanek. Teraz należałoby rozpocząć śledztwo, normalne śledztwo kryminalne i zweryfikować, czy to jest, czy tak się stało, czy też nie. No właśnie wspomina się właśnie tą wiceprezydent Parlamentu Europejskiego Ewę Kaili, która właśnie miała miliony dolarów z katarskich łapówek w gotówce, a w związku z tym A w związku z tym, i zresztą to jest nie jedyny jak gdyby taki skandal, który został ostatnio ujawniony, więc to jest po prostu jeden spośród. Zresztą tak jak powiedział właśnie ten, jak powiedział właśnie ten szef Memory, pytany właśnie o te dokumenty, powiedział tak: nie prowadzę badań na temat Jehonatana, nie jest to mój obszar specjalizacji, ale są też pewne dziwactwa, które zaobserwowaliśmy, na przykład jego wycieczki do Gwatemali oraz sprawa właśnie tego, że Jehonatan właśnie podczas swoich podróży przewoził pieniądze w walizkach właśnie w klasie biznes z dwoma strażnikami, z dwoma prywatnymi ochroniarzami, którzy pilnowali tych walizek. Więc to rzekomo właśnie to jest to, że to pieniądze właśnie w jakiś taki dziwny sposób do niego jednak trafiały. Przypomniano również, że na przykład były premier Naftali Bennett również trzymał te walizki z pieniędzmi. Właśnie ten szef Memory mówi, że Bennett również powinien publicznie wyjaśnić co do uzasadnienia takiej decyzji. Tak, że to jest jednak sprawa, która wymaga po prostu śledztwa, a nie tylko i wyłącznie stwierdzenia, no dobrze, to jest jakiś tam dokument, ale nie ma dowodów. No, a jakby naukowcy z Instytutu są tylko i wyłącznie od ewentualnie przetłumaczenia na jakiś język tych dokumentów, prawda, i ewentualnie weryfikacji ich autentyczności, a nie od prowadzenia samodzielnie śledztw. No, w każdym razie tutaj to szczególne ma znaczenie w państwie położonym w Palestynie w kontekście tego właśnie tych związków pomiędzy Jehonatanem i Katarem i tych właśnie tego finansowania humusu zresztą przez lata. Tutaj właśnie ten właśnie szef Memory też powiedział, moim jedynym obszarem zainteresowania jest Katar i dokumenty, wyglądają całkowicie autentycznie, nikt jak gdyby tutaj możemy udowodnić, że są prawdziwe, zgodnie z treścią, sformułowaniami, pochodzeniem i tak dalej, prawda, więc ale też mówił, że jeżeli są sfałszowane, to niechaj go pozywają, tak. I tak dalej, tak? Więc wskazuje się, że oczywiście jest kwestia jeszcze taka, że tych właśnie przelewów dla humusu, które gdzieś tam też się pojawiają, właśnie tych przewożenia tych właśnie walizek gotówki, że notabene to jest właśnie ciekawostka, że nie było, te pieniądze nigdy nie trafiały jak gdyby przez oficjalnie Bank Państwa Położonego w Palestynie. I jeszcze jest taka rzecz, której też nie wiedziałem, bo że właśnie tutaj pojawiły się uzasadnienia ze strony rządu, że tutaj przecież prokurator generalny Mandelblit wtedy zatwierdził tą politykę przekazywania pieniędzy, no ale z drugiej strony pytają się tutaj komentatorzy, no ale jakie on miał prawo do zatwierdzania tego? Czy on nie jest jakimś sądem najwyższym czy czymś podobnym? Więc no mamy tak, mamy więc jedna sprawa to jest wyciek dokumentów, to jest kontratak Emiratczyków na Katarczyków. Druga rzecz to dotyczy właśnie między innymi tego, że tam spośród wielu innych rzeczy opisywanych pojawia się informacja, która sugeruje, że Jehonatan dostał 50 milionów dolarów prawdopodobnie w gotówce i tutaj właśnie nie udało się tego zrobić przelewem, w związku z tym dostał to po prostu w cashu. No i trzecia rzecz jest taka, że w tej chwili na przykład Jerusalem Post tak samo wskazuje, że należałoby to jednak doprowadzić do śledztw, prawda, które by wyjaśniły, czy to jest prawda, nieprawda, jak to się odbywało i tak dalej. Oczywiście śledztw żadnych jak na razie nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o komentarze, to Katarczycy w ogóle nie odpowiedzieli oficjalnie, nieoficjalnie, a właśnie na to jest Likud odpowiedział. Rzecznik Likudu powiedział, to są fałszywe i iluzoryczne wiadomości oraz fałszywa propaganda przeciwko państwu położonemu w Palestynie, rozpowszechniana w środku wojny. No ale to robi amerykański instytut, rzymski amerykański instytut, tak? No i drugie właśnie, jeżeli chodzi o takie źródła gdzieś tam wokół katarskie, ale oczywiście anonimowe, no to jest, zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w konstruktywny dialog i poleganiu na zweryfikowanych źródłach informacji, tak? I tak jak mówię, tak czy inaczej te dokumenty pojawiły się w tej chwili w przestrzeni publicznej, prawdziwe, nieprawdziwe, ale zaczynają też nadawać kolejny, jak gdyby bieg kolejnego dyskursu wokół polityki Jehonatana, Kataru, prawda, i są taką trochę klamrą spinającą te wszystkie poprzednie już uzasadnione i udowodnione informacje po prostu o przekazywaniu pieniędzy przez Katar za zgodą i na prośbę Jehonatana humusowi, z czego, jeżeli dobrze pamiętam, tam już bardzo dokładnie, przepraszam, ta przyroda próbuje przegryźć kable w tej chwili. są to pieniądze już bardzo dobrze opisane. Tam na przykład stwierdzono, że jak gdyby nie mogą doliczyć się około 300 milionów dolarów z tego 1,5 miliarda. I właśnie rzekomo te 300 milionów to są takie zaskórniaki humusu, z których on mógł sobie swobodnie czerpać i kupować co chce. Budować tunele, kupować broń i tak dalej, budować strukturę organizacyjną, płacić za instruktorów. No, cokolwiek by nie chciał, mógł sobie być może właśnie abonament w tym hotelu w Katarze też opłacony, prawda, na 20 lat do przodu. To jest, żartuję się z tymi 20 latami, to jest być może też właśnie z tych samych pieniędzy. Więc tutaj mamy jak gdyby kolejny kamyczek, tak samo zresztą ujawniany, bo przecież ta poprzednia informacja też najpierw pojawiła się jako sensacja i absolutnie nieprawdziwa. Teraz jest już uznawana za jak najbardziej potwierdzoną i w zasadzie dowiadujemy się tylko kolejnych szczegółów. No dobrze, proszę Państwa. Jezu, jakież to jest, ta przyroda jest zgryźliwa. Proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Udało mi się jakoś cudownie nagrać. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze opublikować. Przypominam Państwu o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu i suppi. Bez Państwa wsparcia ten kanał naprawdę nie ma szansy się rozwijać i pozostawać niezależny. W związku z tym namawiam Państwa do jego wspierania. Proszę też o zadawanie mi kolejnych pytań co do na fatwy. Ja postaram się właśnie z tych pytań wybieram właśnie te takie co ciekawsze i postaram się Państwu jak najszybciej też na te fatwy poodpowiadać w najbliższych odcinkach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. No miejmy nadzieję do jutra.
В Европе на свою тактическую ядерную оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.